Nasza recenzja.
Proszę Państwa, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że byliśmy na bieżąco, jeśli chodzi o teatry europejskie, szczególnie La Scala, za sprawą Multikina. Ale od tego sezonu mamy jeszcze większy komfort i większą perspektywę widzenia opery w świecie, dlatego że Centrum Kultury Zamek zaproponowało nam transmisję z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Pierwsza odbyła się w sobotę, był to Macbeth Giuseppe Verdiego, byłyśmy wraz z Ewą Mikołajewską. Myślę, że wyszłyśmy naładowane z kina.
No, bez wątpienia jest to ogromne przeżycie i taka świadomość, że po pierwsze Poznań dołączył bodaj jako 10. czy 11. miasto.
12.
12. nawet, jeżeli chodzi o miasta Polski. No, czyli nie byliśmy, że tak powiem, w tej czołówce, no, ale nareszcie jesteśmy.
Pierwsza transmisja odbyła się w Łodzi, w Filharmonii Łódzkiej w 2008 roku.
W każdym razie wspaniała inicjatywa i ja myślę, że też sam fakt, że my siedząc w sali kina pałacowego w Centrum Kultury Zamek i mając świadomość, że równocześnie z nami siedzi na widowni słynnej Metropolitan Opera olbrzymia publiczność, bo parter jest wielki, nie licząc czterech balkonów. No to jest olbrzymia liczba tam na miejscu, a oprócz tego bodaj 60 parę krajów również transmitowało bezpośrednio, bo to w Nowym Jorku zdaje się w południe rozpoczął się ten spektakl. Myśmy to oglądali wieczorem około 19:00. No więc to jest wrażenie naprawdę niebywałe zupełnie. Mówię tutaj o tych pozamuzycznych na razie wrażeniach.
Macbeth rozpoczął tę transmisję właśnie w 2008 roku i teraz pojawił się znowu, więc realizacja nie jest nowa. To jest dzieło reżyserskie Adriana Noblesa, który przeniósł akcję Macbetha w czasy po II wojnie światowej, ale pojawił się w zupełnie nowej obsadzie, za wyjątkiem głównego odtwórcy partii Macbetha, Żeliko Lucicza.
Peter Gelb zaczął swoje rządy właśnie w Metropolitan Opera. Zresztą miałyśmy okazję i publiczność również wysłuchać krótkiego wywiadu z nim. I rzeczywiście on zainicjował ten bardzo piękny cykl transmisji bezpośrednich z Metropolitan, żeby nie robić z tego teatru wielkiego, teatru operowego, takiej świątyni, do której dostęp mają tylko nieliczni, tylko żeby po prostu udostępnić możliwość obserwacji i wysłuchania tych wspaniałych spektakli przez jak najszerszą publiczność na całym świecie.
To jest niesamowite. 2000 kin, zresztą podobnie jak była sytuacja w wypadku transmisji, na przykład z inauguracji sezonu w La Scali. Jakaż to ogromna publiczność, jak zresztą powiedziałam, sam Verdi pewnie nie uświadamiał sobie, że jego opera może tak globalnie być odbierana na całym świecie.
A wracając do Macbetha, to nie jest jego jedna z najbardziej popularnych, czy najbardziej lubianych, czy nawet najczęściej wykonywanych oper. 10. z kolei, która kumuluje w sobie pewne zalążki już występujące w jego wcześniejszych operach. Na przykład taki chór, który bardzo się upodobnia do chóru więźniów z Nabucca, ale też mamy zapowiedź chociażby, na co zwróciłyśmy obie uwagę, pięknych arii, które się pojawiają w jego późniejszych operach. Czyli to jest właściwie taki środek troszeczkę twórczości Verdiego, ale ciekawy eksperyment, żeby troszeczkę posłuchać i zobaczyć, jak to potem na przestrzeni lat u niego się rozwijało wszystko.
No i ten perfekcjonizm, przepiękny obraz, współczesna realizacja, ale wszystko osadzone w bardzo plastycznych wizjach, w dobrych pomysłach reżyserskich. Nie wiem jak tobie, ale mnie się szalenie podobała ta scena, gdy Anna Netrebko w owym śnie lunatycznym postępuje z krzesła na krzesło, które współuczestniczący w tej scenie jej podają niejako, żeby nie upadła na ziemię. Kilka bardzo fajnych pomysłów i przede wszystkim znakomite wykonawstwo.
No właśnie, wspomniałaś tutaj o twórcy partii tytułowej, wspomniałaś Annę Netrebko, to jest dwoje, właściwie para głównych bohaterów, a notabene nie wiem, czy opera nie powinna w ogóle nosić tytułu Lady Macbeth, a nie Macbeth, bo to ona jest jakby siłą sprawczą, namawiającą męża do złego. Przecież większość z Państwa zna tragedię Szekspira, na której jest oparte libretto tej opery. Wiadomo, że to żona podjudzała męża do licznych zbrodni, że żeby mógł włożyć na głowę królewską koronę. Jak się skończyło, no tragicznie dla obojga bohaterów. Anna Netrebko, my obserwowałyśmy i obserwujemy zresztą z Państwa udziałem jej rozwój od początków jej kariery. Ona w tej chwili już jest kobietą, no taką w pełni dojrzałą, o bardzo takiej wybujałej, cielesnej, że tak powiem, stronie swojej osoby. Jest przepiękną kobietą. Troszeczkę przytyła po urodzeniu dziecka, ale myślę, że to też jakby sprawiło, że ona ma ten głos mocniejszy, o silniejszym zabarwieniu dramatycznym. Jest zupełnie niezłą aktorką, więc była bardzo przekonująca w tej swojej roli. Publiczność nowojorska ją kocha. Już wystarczyła pierwsza aria, kiedy ona się pojawiła.
Tam są trzy wielkie arie Lady Macbeth, więc ma się w czym pokazać.
Ma się w czym pokazać, ale widać też, że publiczność ją obdarza sympatią, zresztą uzasadnioną jak najbardziej.
Była blondynką, nie była brunetką, zmieniała się jak kameleon, bo Macbeth ma to do siebie, że bardzo szybko się zmieniają pewne sceny, pewne nastroje. Kapitalnie to Verdi podkreśla muzyką. Anna Netrebko już nie raz pojawiła się w tych realizacjach filmowych. Pamiętamy ją i w Cyganerii z Salzburga, i z inauguracji sezonu w La Scali z Don Giovanniego. Teraz to takie jej pierwsze dramatyczne rzeczywiście pojawienie się. Željko Lučić okazał się także świetnym barytonem i znakomicie zaprezentował nam partię Macbetha.
My go pamiętamy ze spektaklu Traviaty z Piotrem Beczałą. Tam śpiewał arię starego Germonta.
To była inauguracja sezonu w zeszłym roku, przypomnijmy.
Jeszcze w Multikinie. Ma bardzo piękny głos o takiej ciepłej, barytonowej barwie, ale też tutaj myślę, że partnerka, czyli Anna Netrebko, jakby sprawiła, że on też bardzo taki przekonujący był aktorsko i potrafił te wszystkie niuanse emocjonalne przekazać w głosie. Pojawia się tutaj, ale w troszeczkę w mniejszej partii, tenor, Józef Kalecha, i muszę powiedzieć, że też bardzo był serdecznie przyjęty na samym końcu, jak już były te oklaski po zakończeniu spektaklu, przez nowojorską publiczność. On coraz częściej występuje właśnie w głównych partiach tenorowych. Macbeth ma 4 akty i przerwa była w zasadzie tylko jedna. Natomiast pierwszy akt z drugim i potem 3 z 4 były połączone. I w tych drobnych takich momentach, kiedy zapada kurtyna, ale publiczność nadal siedzi na sali, natomiast na zapleczu odbywają się pewne zmiany dekoracji, kamera towarzyszyła właśnie tym poczynaniom. Także publiczność w kinach mogła śledzić, co się dzieje na zapleczu, jak to wygląda, ta kuchnia operowa. I były również przeprowadzane wywiady, krótkie rozmowy z głównymi bohaterami.
Czyniła to zresztą bardzo sprawnie Anita Rajka. Zachwelishvili.
To Gruzinka.
Jest Gruzinka, która będzie śpiewała 1 listopada Carmen. No i właśnie odpytywała wykonawców.
Odpytywała, robiła to, muszę powiedzieć, w sposób, jeżeli możemy tutaj jako jej koleżanki dziennikarki powiedzieć, robiła to w sposób naprawdę bardzo profesjonalny. Świetnym akcentem przeprowadza. Tak, bardzo nawet z takim amerykańskim akcentem, powiedziałabym. Także to było bardzo, bardzo sprawnie zrobione.
No i właśnie Józef Kalecha i Banco, o którym za chwilę powiemy, czyli René Pape, byli także jej gośćmi, niejako odpowiadającymi na pytania.
Bardzo to zręcznie robiła. Mnie się podobała rozmowa z Anną Netrebko, która okazała się taką szaloną dziewczyną, bo tam żartowała rzeczywiście w bardzo taki sposób, który rozbawił nie tylko nas, ale również siedzących obok niej, jej współtowarzyszy biorących udział w tym spektaklu. Także pomysł jest doskonały. Zresztą to Peter Gelb też podkreślił. Była rozmowa krótka z chórmistrzem, bo bardzo dobry chór. Trzeba powiedzieć, też towarzyszył no i orkiestra i dyrygent.
Fabio Luisi.
Też widziany już wcześniej przez nas w Multikinie. Jest to nieduży mężczyzna, ale obdarzony wielką siłą, bardzo taką emocjonalną umiejętnością przekazania swoich gestów w stronę orkiestry. Także no, orkiestra była jednym z mocniejszych punktów też tego spektaklu i chór również na brawa zasłużył.
Powiedzmy dwa słowa o Fabio Luisim. To jest również szef opery w Zurychu, muzyczny. Podobnie jak jest obok Liwajna głównym szefem Metropolitan Opera w tej chwili i orkiestry w Kopenhadze. I jest on szefem Bartłomieja Nizioła, naszego Bartka Nizioła. Jak Bartek grał koncert Gubajdulin na zakończenie sezonu, to już anonsował, że właśnie z Fabio Luisim ten koncert zostanie wykonany w Zurychu i być może nagrany na płytę. Także realizacja naprawdę pyszna i myślę, że to, co się będzie działo teraz w następnych wieczorach, będzie równie atrakcyjne. Już mieliśmy zwiastun, czyli zapowiedź Wesela Figara, które będzie miało miejsce teraz, w następną sobotę. Też bezpośredni spektakl, był wywiad z głównymi wykonawcami.
Ja w ogóle myślę, że jeżeli państwo są jakby zachęceni naszą rozmową, to proszę zajrzeć. Naprawdę warto uczestniczyć w tych spektaklach bezpośrednich z Metropolitan Opera, bo to przede wszystkim, jeżeli nie największy, to jeden z największych obok La Scali teatrów operowych świata i tam naprawdę najwspanialsi, najwybitniejsi współcześni śpiewacy występują, a jest to olbrzymią przyjemnością, jeżeli możemy po prostu siedzieć w wygodnym fotelu i śledzić przebieg akcji, nie bojąc się, czy tenor wyśpiewa wysokie C, czy sopranistka da radę z tą koloraturą, czy nie. Po prostu to płynie wszystko tak, jak płynąć powinno. Także czysta przyjemność.
No i dwa atuty. Po pierwsze napisy polskie, które bardzo pomagają mimo wszystko w zrozumieniu przebiegu akcji. I także piękny gest ze strony prowadzących. Ja słyszałam, że to się dzieje podczas wszystkich transmisji. Idźcie i odwiedźcie swoją lokalną operę, bo muzyka na żywo to jest muzyka na żywo. I taka rekomendacja z ust prowadzących tę transmisję zawsze pada.
Bardzo serdecznie państwa zachęcamy. Odwiedźcie w takim razie Centrum Kultury Zamek, salę kina pałacowego i spektakle Metropolitan Opera.
Necessario!
Naszym refleksjom na temat spektaklu Macbetha z Nowego Jorku pod dyrekcją Fabio Luiziego towarzyszyły dwie arie z Macbetha w wykonaniu Anny Netrebko, która, jak państwo doskonale wiedzą, także wzięła udział w sobotnim spektaklu. Tym razem solistce towarzyszyła Orkiestra Teatru Reggio Torino pod dyrekcją Gian Andrei Nozedy.